Dzień dobry, słuchacie Państwo komentarze Radia Gdańsk, Wojciech Suleciński, moimi gośćmi Dariusz Szczetr, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Doktor Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański.
Witam.
I Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Dzień dobry.
Chciałem zaprosić Was na rozmowę między innymi o wczorajszym wystąpieniu ministra Grzegorza Schetyny, ale takie odnoszę wrażenie, czytając dzisiejsze gazety, a i też reakcje wczoraj, że to taki jakiś swoisty falstart, znaczy właściwie w czasie, kiedy trwa debata o prezydenturze, czyli mówiąc najkrócej także o kompetencjach w sprawach międzynarodowych, wydawałoby się, że exposé ministra spraw zagranicznych powinno wywołać większe emocje. Nie wywołało. Czy was to dziwi?
No to exposé było właściwie dokładnie zgodne z tym, co urzędujący pan prezydent opowiada w trakcie swojej kampanii, więc nie zaskoczyło to, bo wpisało się jako element kampanii prezydenckiej.
A czy nie mieliście wrażenia, że Grzegorz Schetyna też trochę nie wykorzystał tego, żeby podkreślić, no ja nie wiem, swoją pozycję jako ministra, żeby pokazać też pewne nowe trendy? Ono się zbiegało, co ciekawe, ze szczytem europejskim, które się odbywało. No i jest tam oczywiście o tym południu, ale na przykład to coś, co moim zdaniem jest kluczem polskiej polityki zagranicznej dzisiaj, czyli zaproponowanie Europie jakiegoś balansu pomiędzy polityką wschodnią a polityką południową, czyli tą śródziemnomorską, no jest w interesie Polski. To jest bardzo ważne, żebyśmy narzucili pewien ton myślenia w Europie, który by potrafił zniuansować te dwa aspekty. Europa miota się trochę od Morza Śródziemnego po Ukrainę i nie bardzo wie, jak odpowiedzieć na te dwa ważne wyzwania.
I chyba długo jeszcze nie będzie wiedziała, podejrzewam, bo szczyt niczego nie przesądził. Przyjął właściwie takie koncepty, które można by opisać, no jakaś samoobrona przed nadpływającymi poprzez niszczenie tego sprzętu pływającego i na razie nie bardzo wiadomo, co robić, bo w gruncie rzeczy wszelkie takie, jakby to powiedzieć, przewidywania pokazują, że będą to chyba w najbliższym czasie miliony wręcz osób, bo my tylko widzimy jakby czubek góry lodowej tych, którzy chcą przypłynąć, ale ci, którzy wjeżdżają normalnie, też zostają.
Także, ale czy polska polityka zagraniczna powinna właśnie w tej sprawie mieć jakieś wyraźne stanowisko? Czy Polska powinna mieć jakieś stanowisko?
Bo Polska prawdopodobnie jako członek Unii będzie musiała jakąś kwotę zaasymilować, tak? Czyli zapewnić godne warunki życia, nie wiem, możliwość jakichś
awansów. Choć wczoraj w Brukseli tych uzgodnień nie zawarto, co ciekawe.
No właśnie, o to chodzi. I tu widać, że chyba też te kraje, w cudzysłowie, biedniejsze wewnątrz Unii, mają, bym powiedział, problem, jak na to reagować, na te ewentualne prośby, bo na razie jest to jakby problem krajów Morza Śródziemnego, północnej części, no ale też widać, że po 10 latach duża część byłych krajów demoludów z Polską na czele będzie musiała również brać na barki.
No tak, ale wyobrażenie sobie w dzisiejszej Polsce 10 albo 30 tysięcy Somalijczyków wydaje mi się nie aż takie proste. Jan Błaszkowski.
Bardzo. Ten brak emocji wokół wczorajszego exposé ministra spraw zagranicznych, o który pytałeś, Wojtku, traktowałbym jako dość pozytywny sygnał. To znaczy pewnej zgody wokół priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Oczywiście odbyły się rytualne połajanki ze strony opozycji. Ja nie chcę ich wyśmiewać, tam były celne uwagi Krzysztofa Szczerskiego. Chodzi mi tylko o to, że Grzegorz Schetyna nie powiedział niczego takiego, co byłoby niezgodne z dotychczasowymi priorytetami polskiej polityki zagranicznej i co mogłoby wywołać jakiś zdecydowany opór czy protest jakichś sił politycznych w Polsce. I akurat ten taki pewien dawniej dogmat, czy takie pryncypium polskiej polityki zagranicznej, mianowicie pewna zgoda wokół niej, bez względu na to, czy się jest w koalicji, czy w opozycji, jest według mnie zjawiskiem pozytywnym. A jeśli chodzi o twoje pytanie o pewnego rodzaju deal, nazwijmy to, który Polska mogłaby zawierać z Europą. To znaczy, my będziemy wam aktywnie pomagać w waszej polityce południowej, ale w zamian za to oczekujemy aktywnej polityki wschodniej, przede wszystkim wobec Ukrainy. Ja myślę, że nie zostało to zwerbalizowane z prostego powodu, że Polska jest za słaba, żeby taką ofertę Unii złożyć. Tonie kuter z 800 uchodźcami na pokładzie. Włochy tupią nogą i w 2 dni Donald Tusk zwołuje szczyt. Dzieje się coś ważnego na wschodzie Europy. Na przykład zestrzeliwany jest samolot malezyjskich linii lotniczych. Nie przypominam sobie, żeby w 2 dni zebrał się szczyt z powodów wschodnich. to jest, pokazuje to siłę poszczególnych państw, znaczy państwa z południa Europy, z basenu Morza Śródziemnego mają o wiele większy wpływ na pracę struktur Unii Europejskiej niż Polska, to raz, a dwa, to, że Grzegorz Schetyna wczoraj nie zaproponował takiego układu, o który pytał Wojtek, jest wynikiem przyznania się cichego czy też głośnego do tego, że nie możemy w tej sprawie wiele zrobić.
No tak, ale tu też musimy mieć świadomość, że Ukraina nie jest członkiem Unii, a Włochy są. I w tym sensie problemy Włoch stają się problemami Unii, a problemy Ukrainy niekoniecznie. Tak?
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że dziś to są raczej nie tyle problemy Włoch, Malty czy Grecji.
Ale całego południa.
No ale myślę, że to są problemy na przykład Somalii czy Libii. My też, jeśli chodzi o to południe, to ja nie śmiem już tego przypominać, ale właściwie sami wywołali te kłopoty, dlatego że 3 lata temu podczas egipskiej wiosny, to przepraszam, francuskie samoloty pod Bengazi zatrzymały armię Muammara Kaddafiego, którego, przepraszam, ale coraz bardziej, może jeszcze wciąż po cichu, ale z rozczuleniem zaczynają przypominać europejscy politycy jako człowieka, który panował nad sytuacją.
No nie tylko on, i Mubarak, i niektórzy Sama. Też.
Ja was chcę jeszcze też spytać o to, czy waszym zdaniem my, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, właśnie, mamy rodzaj takiego, no jakbym powiedział, nudnego kompromisu, czyli w tej sprawie dość skomplikowanej i niezbyt czytelnej często dla polskich polityków nie mamy jawnych linii podziału takich, których można by było się spodziewać. Ale czy w takim razie można się spodziewać, że ta polityka będzie jakoś konsekwentna, czy właśnie po prostu jest to dla polskiej polityki margines? Dariusz Szetem.
Pytasz o sytuację po ewentualnej zmianie rządu?
No właśnie, no na przykład to, czy na przykład minister Szczerski, bo być może to na przykład jest ten kandydat, to czy to będzie no właśnie mówię, taki sam minister jak Grzegorz Schetyna?
No nie wiem, wczoraj kandydat Duda mówił też o potrzebie prowadzenia polityki, czy wyjścia z polityki głównego nurtu. Zabrzmiało to dosyć tak zastanawiająco.
Historycznie trochę.
Choć moim zdaniem troszeczkę przypominało też chyba dyskusję, którą toczyliśmy przy okazji prezydentury Lecha Kaczyńskiego i myślę, że taki wątek możemy potraktować jako początek naszego następnego spotkania za kilka minut. Witamy Państwa ponownie w komentarzach Radia Gdańsk z 9.18. Wojciech Sulejczyński, moimi gośćmi Dariusz Szetr, Dziennik Bałtycki, dr Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański i Jan Błaszkowski, Fakty TVN. Chciałem spytać o tą odrębną politykę polską, czyli tą, która być może miałaby oznaczać wyjście z mainstreamu. Czy to na przykład jest taka idea, która była bliska Lechowi Kaczyńskiemu, budowania jakiegoś wschodnio-centralno-europejskiego aliansu?
Należy się chyba domyślać, że tak, no bo ta prezydentura, ewentualna prezydentura Andrzeja Dudy w takim najgłębszym ideowym zamyśle, no to ma być podjęcie przerwanego dzieła tamtego.
No tak, tylko że jeśli wtedy było to trudne, to dzisiaj wydaje mi się zupełnie niemożliwe, dlatego że kraje bałtyckie już dawno prowadzą samodzielną politykę, mimo tego, że interesy ich bardziej łączą z Polską, bo są równie niechętne ekspansji rosyjskiej. To już jeśli chodzi o południe, to Grupa Wyszehradzka przestała istnieć, dlatego że podzieliła kwestię Ukrainy nas bardzo wyraźnie. Tam wszystkie trzy kraje pozostałe, czyli Czechy, Słowacja i Węgry, są raczej niechętnie sprawie ukraińskiej. No Bałkany poszły w swoją stronę, a wschód jednak pomału odzyskuje Putin.
Jeżeli chodzi o kampanię prezydencką, to ja stawiam taką mocną tezę, że to w ogóle nie jest rozmowa o tym, co jest możliwe, tylko o tym, co ładnie brzmi.
Co chcielibyśmy, żeby było możliwe, nie?
Jan Błaszkowski?
Ja nie widzę tego tak pesymistycznie. To znaczy zagrożenie ze strony Rosji dla Europy Środkowo-Wschodniej jest dzisiaj bardziej realne niż w dniu, gdy czołgi rosyjskie zmierzały na Tbilisi. I strach jest silnym argumentem, który konsoliduje zwykle państwa, które tej presji strachu są poddane. I tu widzę jakąś szansę, to znaczy dopóki sytuacja na wschodzie Europy, na Ukrainie będzie tak niestabilna, tu widzę szansę budowania takiego silnego bloku środkowo-wschodnioeuropejskiego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy o tym, że chyba upadł ten, ostatecznie, a przynajmniej na razie umarł ten projekt gazowy Putina, South Stream, co znowu daje szansę budowania tych kawałków rurociągów, którymi dostarczono by surowce energetyczne z Azerbejdżanu, przez Turcję i Bałkany. I być może to byłby ten element, który przywróciłby wspólną politykę z państwami bałkańskimi i z państwami Trójkąta, Grupy Wyszehradzkiej, co dzisiaj jest niemożliwe, jak zauważył Wojtek.
W czasie wczorajszego wystąpienia jedną sprawę mógł minister Schetyna odhaczyć, czyli dyrektor FBI James Comey wysłał taki list do Ryszarda Schnepfa, polskiego ambasadora, i jak się wydaje, nie wiem, z punktu widzenia ministra Schetyny zakończył sprawę. Czy uważacie, że niezależnie od polskiej kampanii prezydenckiej ta sprawa jest zakończona?
No można by powiedzieć tak, że w sensie jednostkowego wydarzenia tak, ale ja myślę, że politycy amerykańscy czy wyżsi urzędnicy administracji amerykańskiej mają tą przypadłość, że dosyć, bym powiedział, frywolnie obchodzą się z historią i te lapsusy, co kawałek będą się pojawiać, a jakby ten drażliwy element okupacji i skutków Holokaustu i jakby zanurzenia, bym powiedział, wielu państw w tych problemach, nie zawsze jest przez nich rozumiany jak należy, i to będzie powodowało różnego rodzaju...
Powiedzieliśmy rozumiany jak należy, tutaj dr Piekarski użył takiego sformułowania, a ja bym zadał takie pytanie, czy my nie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której udajemy, że jest normalnie, a gdy tymczasem przez ostatnie 50 lat zbudowano w wielu krajach ten rodzaj narracji historycznej, w którym Polacy są no i takim sztandarowym przykładem antysemityzmu, i co za tym idzie, jeśli te osoby mają nieco mniejsze wyrobienie w tej naturze, dość łatwo przypisywane do sprawców Holokaustu.
Jest tak, jak mówisz. W wielu środowiskach na zachodzie Europy oraz za oceanem funkcjonujemy jako naród cwaniaczków, pomagierów, Niemców hitlerowskich, szmalcowników, takich ludzi, którzy przy okazji Holokaustu chcieli się nachapać. A gdy pytasz o to, czy sprawa wypowiedzi szefa FBI jest zakończona, no politycy polscy mają taką przedziwną zdolność zaklinania rzeczywistości, to znaczy powiedzenia sprawa skończona. I tak długo powtarzają to, aż ludzie rzeczywiście, aż się to spełni. Być może oczekuję za dużo, ale oczekuję pewnej takiej symetrii w mówieniu złych rzeczy i przepraszaniu za te złe rzeczy. To znaczy, że jeśli szef FBI powiedział to publicznie i do kamer podczas przemówienia, to co powiedział na temat Polski, publicznie, to powinien również publicznie i do kamer, a nie w formie listu do ambasadora za to przeprosić. Po pierwsze, w liście nie przeprosił. Po drugie, do kamer drugi raz się wypowiedział, ale powiedział się, no jak to, przecież w Polsce też byli kolaboranci, czyli de facto rozwinął twórczo swoją pierwszą
choć jak
wypowiedź.
Ja czytałem tę wypowiedź, to ja muszę powiedzieć, że ja byłem znacznie mniej obrażony niż większość polskiej opinii publicznej, bo ja mniej więcej wiem, o co chodzi. I wiem, i jak przeczytałem ten list, to też odnoszę takie wrażenie, że główny błąd tak naprawdę, który się tam pojawił, to było wymienienie tych trzech państw, które w żaden sposób nie mogą podlegać symetrii.
No tak, ale nawet Węgrzy mogą się czuć obrażeni.
To prawda, choć tutaj wyraźnie stopniowanie jest takie. Dopóki Niemcy na to zasłużyli, Węgrzy mieli epizod, który powodował, że wymienienie ich w takim kontekście jest jakoś tam, choć nie do końca precyzyjne, ale uzasadnione.
No właśnie,
gdzieś pewnie się powinni pojawić. To
bardziej niż tego, bardziej niż Węgrzy.
Tymczasem Polska jako państwowość z całą pewnością na tej liście znaleźć się nie powinna, choć niezależnie od tego, co w jakich sprawach Polacy powinni się wciąż, oczywiście, jeśli chodzi o swoją historię wojenną,
uderzać pierwsi. A dlaczego nie wymienił środowisk w Ameryce sympatyzujących z Adolfem Hitlerem przez całą wojnę?
Dlatego, że ja odnoszę takie wrażenie, że w Ameryce obowiązuje ten rodzaj polityki historycznej, który przesuwa często wyobrażenia współczesne na przeszłość. W związku z tym odnoszę takie wrażenie, że Amerykanie są absolutnie przeświadczeni, że ich na przykład prożydowska, otwarta wobec mniejszości polityka współczesna jest czymś, co w Ameryce było zawsze. Gdy tymczasem Ameryka ma pod tym względem bardzo wiele, jakby to powiedzieć, rzeczy. No zresztą przy okazji tej historii przypomniano kwestię numerus clausus, czyli takiego bardzo ważnego epizodu, który był czarną kartą w dziejach końca lat 30. w Polsce, ale Polski w żaden sposób nie wyróżniał, dlatego że w większości europejskich krajów ten numerus clausus, czyli ograniczenia przyjmowania Żydów na studia, był wprowadzany często już w latach 20. W Stanach Zjednoczonych, choć nieformalnie, ale na wielu kluczowych uczelniach obowiązywał do połowy lat 50.
No ale Amerykanie też niechętnie przyjmowali uciekinierów, na przykład poprzez Hiszpanię i Portugalię, próbujących się dostać do Stanów, nie udzielali wiz. No, ale to jest wszystko, sporo, no ale właśnie, także tak, to konstruuje ogólny taki antysemityzm w różnych odcieniach, ale...
Ja bym uciekł od tej rozmowy, bo my zaczynamy tak sterować w kierunku, a u was to też była dyskryminacja.
No właśnie, no właśnie, Rzymów,
nie? To jakbyś wymienił jeszcze Amerykanów i Francuzów, to twoja wypowiedź szefie FBI byłaby lepsza. Nie, no, chodzi o to, że on popełnił potworny błąd w ogóle. Potworny błąd, wymieniając Polskę na liście krajów, gdzie rzesza pomagierów Hitlera żywiła się na zagładzie. No. I nie można powiedzieć, że ja teraz tego żałuję, że Polska była ofiarą. Po prostu trzeba powiedzieć, przepraszam, trzeba to powiedzieć publicznie i tyle. No.
To jest z drugiej strony to też pokazuje, że jakby to ładnie powiedzieć, idąc do muzeum, też trzeba jakby to powiedzieć przed tym coś przeczytać. No, tak mi się wydaje,
ale
że...
to też ta zbitka, która się ukształtowała przez pół wieku po wojnie. Gdzie była?
Jest
gdzie przechodził ten Holokaust? I właściwie ta Polska od razu się pojawia na pierwszym planie i stąd później polskie obozy i tak dalej, i tak dalej.
Doktor Krzysztof Piekarski, mamy... Jan Błaszkowski, Dariusz Szreter, któremu właśnie przerywam. Za chwilę wracamy do rozmowy. Jest 9.35, słuchacie państwo komentarzy Radia Gdańsk. Dariusz Szreter, Dziennik Bałtycki, dr Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański, Jan Błaszkowski, Fakty TVN. Mówiliśmy o kwestiach czegoś, co nazywamy polską polityką historyczną i tego, że właściwie powinniśmy też chyba rozumieć, że sytuacja jest trudna, dlatego że poprzez 45 lat polskiej nieobecności w tej przestrzeni europejsko-amerykańskiej inni napisali swoje narracje. Dariusz Szreter?
Ja chciałem zwrócić uwagę na to, co dzisiaj pojawiło się w mediach.
Gramatela.
Tak, gramatela, w której Polska zostaje określona jako kraj nazistowski. Tak? Kto ratował, jaki bohater filmu Spielberga?
Niemiecki katolik ratuje przed polskimi nazistami.
Nie, w nazistowskiej Polsce. I myślę, że tego typu lapsusy są dużo groźniejsze niż jakaś wypowiedź szefa FBI, na którą mało kto by zwrócił uwagę, gdybyśmy nie narobili takiego hałasu wobec niej. Bo tamto...
Myślę, że Polska trochę jest skazana na robienie tego hałasu.
Tamta wypowiedź świadczy po prostu o ignorancji czy pewnym niedouczeniu i niezręczności tamtego człowieka jest skutkiem. Natomiast przyczyną są właśnie tego typu historie, jak...
Najbardziej groźne było to, że na opakowaniu tej gry jest napisane, sprzedaliśmy jej już 3 miliony.
Ale tam zdaje się, pytania się zmieniają, więc...
Całe szczęście, choć nie jestem pewien, jakie były te poprzednie.
Nie wiem, czy we wszystkich 3 milionach ta Polska była nazistowska.
Chcę was spytać o współczesną Polskę, a właściwie o drogi. Chciałem się ucieszyć w dzisiejszym programie w związku z tym, że rusza drugi etap przetargu na budowę S7. Drogi dla Pomorza bardzo ważnej, drogi, która łączy nas nie tylko z Warszawą, ale przede wszystkim połączy Gdańsk z Elblągiem, czy też może inaczej Elbląg z Gdańskiem, czyli odtworzy coś, co zostało moim zdaniem dość niefortunnie zmienione poprzez nie najbardziej przemyślane rozdysponowanie granic podziału województw w roku 99. No i oczywiście, co też dzisiaj nie jest popularne, ale ułatwi dojazd do nas mieszkańcom Kaliningradu. No ale przy tej okazji okazało się, że pani pełniąca obowiązki szefowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, pani, która była mianowana na to stanowisko prowizorycznie, ale jeszcze przez wicepremier Bieńkowską, która zresztą z Katowic się wywodzi, bo była szefową tamtejszego oddziału, została dość spektakularnie wczoraj odwołana. Znaczy, staram się nie łączyć tych dwóch wydarzeń, bo mam nadzieję, że ten przetarg nie zostanie z tego powodu unieważniony, ale nie jestem pewien, czy się jakby z czego cieszyć, a czym martwić. Nie,
tam raczej łączono to z taką wpadką kampanii prezydenckiej, gdzie...
Obwodnica Inowrocławia.
Tak, obwodnica Inowrocławia, która zaistniała na chwilę tylko na potrzeby przyjazdu prezydenta
Komorowskiego. Myślicie, że to jest powód, dla którego odwołano panią?
Nie wiem, czy to jest powód. No, komunikat był taki dość zdawkowy, że chodziło o interes spółki czy firmy. Natomiast jakie były prawdziwe powody, to myślę, że my tu z Gdańska nie dojdziemy.
Ja spróbowałem do tego dociec, oczywiście jak zawsze, korzystając z różnego rodzaju internetowych, nieco plotkarskich zresztą w swoim naturze portali. I wydaje się, że tam się toczy jakaś bitwa tych psów pod dywanem, czyli mamy do czynienia z sytuacją, że w przededniu rozpisania konkursu na już prawdziwego szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad strat, no trwa jakaś bardzo wyraźna rywalizacja.
Ta pani też nie była pierwszym prowizorycznym szefem tam.
To prawda, tam myśmy mieli... Tak, poprzedni szef nie był w stanie zostać prawdziwym szefem, nie spełniał kryteriów, przegrywał konkursy, ale zawsze nim był. Ale mówię, ta szefowa wydaje się, że niestety zaangażowała się po niewłaściwej stronie sporu, który się zdaje się toczy pomiędzy, jak mówią, grupą łódzką w Platformie Obywatelskiej, a panią premier i panią minister.
Moja stacja sugeruje, że odwołanie szefowej GDDKiA jest wynikiem fiaska programu elektronicznego poboru opłat. I że,
no to jest właśnie ciekawy wątek, bo on dotyczy nas bardzo bezpośrednio. Tak, że przypomnę, to, że pani minister Bieńkowska, żegnając się ze swoim stanowiskiem, obiecała, że w następnym letnim sezonie będziemy mieli elektroniczny system, mówiąc zresztą, że dokonuje tego wyboru, bo co to było bardzo ważne, bo wtedy można było oczywiście jeszcze podjąć jakieś różne decyzje, czyli wrócić do idei winiet, albo też właśnie zdecydować się na nowocześniejszą formę. Ona powiedziała, wybieramy trudniejszą drogę, ale to jest możliwe. Nowa minister i nowa szefowa zresztą GDDKiA wymyśliły nową datę i brzmi ona 2018.
No tak, a teraz nas informują, że już w tym sezonie letnim tam trzy nowe bramki dojdą, tak? Więc możemy liczyć, że z tych 9-10 kilometrów, no korki może nawet do 7 zejdą.
Znaczy to chyba twoja gazeta zresztą informowała, że być może latem, ale nie na 1 maja i akurat na długi weekend majowy możemy znowu spodziewać się.
Ale czy to oznacza, że tym razem nie możemy też się spodziewać tego, co było takim dodatkowym bonusem z tej sytuacji w zeszłym roku, że bramki zostaną otwarte, bo po prostu wtedy to...
Bo państwo nie zadziała.
No właśnie, wtedy to Donald Tusk, no jednak Pomorzanin chyba był tym, który tę bramkę otworzył. Zresztą pamiętam, że wtedy rezonowali bardzo ci, którzy stali w korkach na autostradzie A4, gdzie korki też bywały, a takiej decyzji nie podjęto, więc no jak to waszym zdaniem będzie? I czy to rzeczywiście jest jakiś powód do odwoływania szefowej? I czy my mamy tak naprawdę jakiś kłopot z rozwiązywaniem tego rodzaju problemów?
Jestem pewny, że jeśli pojawią się korki, bramki zostaną otwarte, bo to będzie na 11 dni przed wyborami.
No właśnie. W ramach kampanii możemy liczyć na różne bonusy i myślę, że to będzie jeden
z naszych kolegów na swoim profilu internetowym napisał taką listę dat końca ważnych inwestycji na Pomorzu i one jakoś dziwnie wszystkie wypadają gdzieś koło września, więc to też tak czasami oczywiście bywa. Ale wracając teraz...
Niektóre prawdopodobnie będą później jeszcze kontynuowane.
Chcę was spytać w takim razie o te sprawy drogowe, bo myśmy byli bardzo zadowoleni z tego, że jakby to powiedzieć tak zwany efekt euro zadziałał, co prawda z jakimś opóźnieniem, ale jednak dorobiliśmy się takiego podstawowej sieci dróg. Ale wydaje się, że polscy politycy po tym swoistym sukcesie, czy też może nie do końca sukcesie, ale jednak troszeczkę spoczęli na laurach. Zresztą to się zbiegło z odejściem ministra Nowaka, który był taką ostatnią osobą, która próbowała się fotografować na tle budowanej autostrady. Pamiętam jeszcze, że wcześniejszy minister Grabarczyk mówił o tym, że kocha ten zapach asfaltu o świcie. Było w każdym razie modne fotografowanie się z otwartymi drogami. No teraz mieliśmy tą wpadkę prezydenta na niebudowanej obwodnicy Inowrocławia, ale jakoś chyba mniej polskich polityków próbuje z pomocą właśnie kolejnych odcinków dróg prowadzić kampanię wyborczą.
No one się już też chyba trochę opatrzyły te, bym powiedział, zdjęcia na tle, tak? Polacy się też oswoili, że jakby jakościowo przynajmniej główne trakty na północ, na zachód, wschód i na południe są już, bym powiedział, klasy europejskiej. Natomiast no z punktu widzenia chyba lokalnych władz wydaje się, że te takie otwierane małe łączniki, jakieś obwodnice są dla nich wartościowe. Natomiast politycy z tego takiego, bym powiedział, warszawskiego piedestału już trochę chyba odpuszczają sobie, tym bardziej, że no, mogą się zdarzyć właśnie takie nieciekawe konteksty, które później mogą im raczej szkodzić niż pomagać w kampanii. Ale jak sądzę tutaj no pomorskie, no przy okazji wspomnianego Sławomira Nowaka, no dużo skorzystało właśnie z tego takiego pierwszego etapu, czy tej transzy bycia Platformy przy władzy. No i teraz rzeczywiście to uzupełnienie traktu do Elbląga, no chyba bym powiedział, potwierdzi doskonałe wręcz rozwiązania wokół Gdańska, w sensie dojazdu do nas. Natomiast oczywiście te autostrady z tymi nieszczęsnymi bramkami to chyba będą jednak cały czas tym wąskim gardłem. No co będzie burzyło takie, bym powiedział, samozadowolenie, że wszystko się dobrze potoczyło. Natomiast co z tego wyniknie dalej, to...
Dobre pytanie. Czy Jan Błaszkowski. Czy drogi przestały być sexy politycznie? No to taką tezę postawił pan doktor, że na tym już nie można, że fotografia na tle koparki już nic nie daje.
Już nie działa.
No w ogóle duże inwestycje powoli przestają być sexy. Przypomnijmy sobie ostatnią kampanię samorządową choćby w Gdańsku, gdzie w jednym z takich poważnych zarzutów skierowanych do prezydenta Adamowicza było to, że on widzi w dalszym ciągu, chciałby widzieć Gdańsk jako gigantyczny plac budowy. Tymczasem ludzie łakną poprawy jakości życia, ale nie poprzez infrastrukturę, tylko poprzez budowę różnej sieci takich relacji sąsiedzkich, obywatelskich i myślę, że dla wielkomiejskiego elektoratu Platformy to już, to rzeczywiście
no
jest.
No i odnoszę takie wrażenie, że mieliśmy też miasta, temat, w których mieliśmy składane przez rządzących nimi samorządowców no, poważne obietnice dużych inwestycji. Przypomnę tutaj burmistrza Czuchę w Kościerzynie, który no, właściwie załatwił obwodnicę tego miasta i mieliśmy pana burmistrza Rychłowskiego, który obiecał most w Marboczu. Obaj przegrali, prawda? Czyli mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której ludzie, tak zwani załatwiacze wielkich inwestycji, nie zostali docenieni przez lokalne społeczności. Jest coś być może w takim razie w tej obserwacji, że to już nie jest tak sexy jak kilka lat temu.
No w każdym razie ostrożniej.
Ostrożniej.
Nie na maksa, tak. Tylko, ja nie wiem, to też tak mi nasunęło się, że być może lepiej na tym tle wypadaliby liderzy lewicy jako tacy trochę proletariaccy, nie wiem, po stronie budujących to, niż tacy konserwatywni politycy, którzy jakby troszkę nie pasują do tych wielkich
choć inwestycji. Ja powiem w ten sposób, że my dzięki tym kolejnym europejskim pieniądzom, po pierwsze, jednak rzeczywiście podnosimy nasz poziom infrastruktury, a po drugie też, no co by nie powiedzieć, to są miejsca pracy.
No właśnie.
Oczywiście, że te firmy budowlane w przedziwny sposób wygrywają te konkursy, a potem w jakiejś części bankrutują, no ale przez jakiś czas polscy pracownicy mają jednak, mają właśnie jednak pracę. I teraz pytanie oczywiście, czy to można by było lepiej zorganizować i nie narażać ludzi potem na różnego rodzaju jeszcze zawikłania wynikające z znalezienia się w orbicie takich wielkich inwestycji. I czy rzeczywiście te jednostkowe przypadki tych bankructw, czy też kłopotów pracowników z odzyskaniem pieniędzy są symptomatyczne dla całego tego procesu? Jan Błaszkowski.
Ciekawa jest ta specyfikacja S7, od której zaczęliśmy rozmowę, gdzie tam 95% wartości przetargu to była cena, a 5% bodajże terminowość. A wiemy, że z tą terminowością zwykle w Polsce
to jest zresztą
źle.
Dość ważna inwestycja, bo to jest budowa dwóch mostów przez Wisłę.
Dwóch mostów przez Wisłę, tak. I z tą terminowością jest źle, bo zwykle czkawką odbijała się cena, czyli niedoszacowanie lub jakiś chiński dumping, który powodował,
czyli
że wygrywał
ktoś, do umowy.
Tak, który powodował, że wygrywali Chińczycy, a potem i tak się tego nie dawało w terminie zbudować. Oczywiście to jest pewnie temat na rozmowę o ustawie o zamówieniach publicznych, ale z tą terminowością może być też problem, bo tu się już mówi o tym, że trzeci kwartał mają wejść spychacze na S7. Nie? Trudno mi to sobie wyobrazić. I że za 2 lata pojedziemy do Elbląga.
Choć z drugiej strony wydaje mi się, że potencjał przedsiębiorstw, które na przykład mają bazy techniczne na terenie Pomorza, takie firmy istnieją, jest jednak w tej chwili wyraźnie niewykorzystany, dlatego że myśmy właściwie zakończyli większość tych ważnych inwestycji właśnie miejskich i samorządowych i przede wszystkim państwowych. I właściwie ci, którzy mają tutaj pracowników i tu mają sprzęt, no to albo muszą się przenieść gdzieś w inne strony Polski, albo właśnie się zdecydować na tę akurat konkretną budowę. Ja was też spytać o, jeśli już zaczęliśmy o tym mówić, to chciałem spytać też o taki trochę śmierdzący temat, czyli nasze gdańskie, ale właściwie nie tylko dla Gdańska wysypisko śmieci w Szadułkach. Wczoraj odbyła się tam taka prezentacja ich projektów inwestycyjnych właśnie, gdzie oczywiście pojawiły się takie 3 rzeczy, czyli to jest naprawienie tego, co jest przyczyną między innymi tego smrodu, czyli sortowni, potem taki pomysł na to, że tam pojawia się ta spalarnia, która wy, jak pamiętacie, wywoływała wiele kontrowersji, jeśli chodzi o swoją lokalizację. No i wreszcie taki ostatni element to jest budowa nowego miejsca, gdzie będą te śmieci już niespalone albo te, które się do tego nie nadają, lokowane, czyli takiego nowej części wysypiska. Właściwie powiedziałbym w ten sposób, no okej, w porządku, no nowa inwestycja, coś się będzie działo, ale czy my w ogóle, jeśli chodzi o te kwestie śmieciowe, nie mamy jakichś dużych zaległości? Znaczy, mnie się cały czas wydaje, po pierwsze, że tak zwana ustawa śmieciowa, która miała rozwiązać wiele takich doraźnych problemów, czyli to, żeby Polacy zaczęli sortować śmieci, to, żeby przestali wywozić je do lasu, choć to jest oczywiście symboliczne, w rzeczywistości mamy do czynienia nie tylko z człowiekiem, który wywozi śmieci z remontu do lasu, ale mamy do czynienia na przykład z firmami, które robią przedziwne rzeczy w różnych żwirowiskach, różnych innych miejscach. Właściwie to, czego dowiadujemy się z mediów...
które wygrały gminne przetargi i nie wywożą tych śmieci tam, gdzie trzeba, tylko wywożą je na łączkę.
Czy my tutaj w tej sprawie nie powinniśmy właśnie, mówię, mieć z jednej strony rzeczywiście europejskich pieniędzy na inwestycje, ale też i przede wszystkim dobrego własnego pomysłu, co w tej sprawie zrobić, albo też przede wszystkim korekty tego, co dzieje się w tej chwili. Czy Dariusz Szeter?
No, to ja może zacznę od anegdoty, bo wyszedłem wczoraj z domu we Wrzeszczu, to niedaleko Rozgłośni, zrobiłem głęboki wdech, po czym zacząłem nerwowo oglądać podeszwy swoich butów, bo wydawało mi się, że wdepnąłem w coś nieprzyjemnego, a to akurat zawiało z szadułek aż do Wrzeszcza, bo paru moich znajomych też to potwierdziło. Więc no, to świadczy z całą pewnością o konieczności podjęcia tych inwestycji. No ale z drugiej strony faktem jest też, że to, co tam ma się dziać, przynajmniej duża część z tego, to jest naprawianie pewnych błędów, które powstały lat temu, 5 bodaj, i które są nie do naprawienia, bo firma odpowiedzialna za gwarancję już nie istnieje. Także no to też jest taki przykład poprawiania czegoś, co powinno być już dawno załatwione.
Ja też odnoszę takie wrażenie, że myśmy nie wykorzystali, właśnie nie wykorzystali tego potencjału ludzi, bo myślę, że Polacy dorastali już do, po pierwsze, sortowania śmieci, do jakiegoś zainteresowania kwestią ekologii, do zainteresowania też tym swoim bezpośrednim otoczeniem. Jak patrzę na swoich sąsiadów, i to tych miejskich, i tych wiejskich, to pod tym względem widzę znaczące zmiany sposobu myślenia. Ale, no właśnie mówię, ale gdzieś ten potencjał nie jest wykorzystany. Nie jest to taka sytuacja, w której na przykład właśnie istnieje jakaś z drugiej strony, czyli ze strony instytucjonalnej, jakiś pomysł na to, jak wykorzystać tę energię, że ktoś na przykład chciałby, przepraszam bardzo, ale jednak pozbawiać nas tych śmieci, które jadą gdzieś tam na te szedulki. Dlatego, że mówię, no, to tak zwane sortowanie na miejscu i oddzielanie śmieci, które od razu są wysortowane i w ogóle nie muszą jechać na żadne wysypisko, tylko są od razu idą do firm, które tak naprawdę zajmują się przerabianiem tych odpadów, właściwie w Polsce nie istnieje. Tak jak na przykład, no właśnie na przykład w wielu krajach europejskich, które znamy. Tłumaczy nam się, że mamy inny system, że być może nasz nawet jest nowocześniejszy. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
Jeszcze sporo, że tak powiem, różnych zaskoczeń nas będzie chyba czekało w tej dziedzinie. No nie da się też ukryć, że chyba nieszczęśliwe położenie szadułek jakby ciągle pokazuje, że te wiejące od zachodu czy północnego zachodu wiatry zganiają.
Przypominają nam o problemie.
No właśnie, i to jest jak wyrzut sumienia, ale też trzeba powiedzieć, że dużo mieszkańców protestuje przeciwko jakby funkcjonowaniu tej spalarni, obawiając się, że to będzie jeszcze gorzej. Także no jakaś taka kwadratura koła, no i też nie da się ukryć, że zbudowana przez Gierka obwodnica nagle przybliżyła te szadułki jakby do jądra miasta, co uzmysłowiło niektórym, jak blisko jest to wysypisko.
No to też wrażenie, miasto, że też inicjatywa wielu deweloperów przybliżyła miasto do tego wysypiska.
No i też podjechał, no bo atrakcyjne są tereny.
Nie winmy Gierka, za to akurat.
No tak. Nie winmy Gierka, winmy nazistów, dlatego że plany przestrzenne Wolnego Miasta Gdańska odnalezione po wojnie na Politechnice Gdańskiej pokazywały, że już Niemcy stwierdzili, że miasto powinno rozwijać się w kierunku tego południowo-zachodniego tarasu, więc to, że dzisiaj miasto tak gwałtownie rośnie w kierunku szadułek, to na pewno jeszcze wina Niemców. Jestem bardzo ostrożny w tych kolejnych wysiłkach szadułek
inwestycyjnych.
Ostrożny w klaskaniu. Ja bym powiedział tak, po owocach ich poznacie, po zapachu ich poznacie. Niepokoi mnie to, że wydaje się teraz dosyć dużo pieniędzy też na działania jakiejś firmy PR-owskiej, która ma nas ucieplić. Chyba ogólnie przekonywać, że to nie śmierdzi, tylko pachnie.
No, dzisiaj będzie wernisaż wystawy pod tytułem Błękit Szadułek, gdzie artystka fotografuje te hałdy z błękitnymi workami na śmieci, które właśnie tam
symbolizują.
Tak.
No i być może nawet szadułki dały na to pieniądze, żeby tę wystawę zrobić, nie wiem. Ale naprawdę, po zapachu ich poznamy.
Gdańska Galeria Miejska dała
tak, jeśli, tak, jeśli tego, jeśli okaże się, że będzie lepiej, no to chwała im za to, ale ja jestem bardzo taki powściągliwy w budowaniu i budzeniu nadziei, zanim ta inwestycja zostanie zrealizowana. Usłyszeliśmy już kilka obietnic.
Okazji informacji o tych pewnych przestojach, które tam nastąpią w sortowaniu, no to poszło tak, że wprawdzie...
Na początku będzie gorzej,
nie,
ale wprawdzie, potem będzie
wprawdzie
lepiej.
Zakład nie dostanie dotacji tam jakiś za to sortowanie, ale za to też nie będzie miał kosztów.
No tak, ale tutaj myślę, że przede wszystkim chcielibyśmy tak naprawdę żyć w możliwie dobrych warunkach. To jest, myślę, że takie coś bardzo ważnego, co powinniśmy uzmysławiać polskim politykom i to zarówno w tej skali, bym powiedział, takiej bardzo lokalnej, czyli w swoich dzielnicach, w swoich tych najbliższych wspólnotach, jak i na całym Pomorzu. Ja myślę, że tak zwana jakość życia będzie kluczem do oceny i też decyzji życiowych ludzi w najbliższych dziesięcioleciach. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Przypomnę, Dariusz Szeter, Dziennik Bałtycki, dr Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański, Jan Błaszkowski, Fakty TVN. Bardzo wam dziękuję.
Dobrego weekendu.
Do usłyszenia.